Gościem w Radiu Łódź jest Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W najbliższą środę opozycja zaprasza na spotkanie Prawo i Sprawiedliwość, zaprasza Platforma, PSL i właśnie Nowoczesna w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Pani zdaniem to dobry pomysł?
Absolutnie dobry. Chcemy rozmawiać o prawie, o jego przestrzeganiu, o szacunku dla takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, jak sądy. Najwyższa pora rozwiązać bardzo poważny kryzys demokracji konstytucyjnej, jaki od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce powstał.
Pani marszałek, ale z kim będziecie o tym rozmawiać? Wierzy pani w to, że prezes Jarosław Kaczyński przyjdzie na to spotkanie?
Gdy zaproszenie wcześniej wystosowało Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, a więc również Nowoczesna, pojawiliśmy się na tym spotkaniu. Nowoczesna wyciągnęła rękę, pokazała, że my nie jesteśmy opozycją totalnie krytykującą, jesteśmy otwarci na dyskusję, jesteśmy otwarci na dialog. Czas więc, żeby pokazało to Prawo i Sprawiedliwość.
Ale Nowoczesna wcześniej podkreślała, że warunkiem w ogóle rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów jest opublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie 3 sędziów przez prezydenta. Czy to znaczy, że zmieniliście zdanie?
Absolutnie nie zmieniliśmy. Kwestia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężenie sędziów, którzy zostali wybrani zgodnie z prawem, bo Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził jakiegokolwiek naruszenia prawa, a co za tym idzie, Sejm w ogóle nie miał podstaw, żeby przenieść się w sferę działania władzy sądowniczej, i w ogóle podstaw do tego, żeby stwierdzić naruszenie prawa, co tym samym nieważność wyboru. To jest jedna kwestia. I w ogóle nie podlegając dyskusji. Prawo każdy musi przestrzegać.
Ale stanowisko Prawa i Sprawiedliwości pani przecież doskonale zna.
Ale jeżeli nie będziemy prowadzić rozmów dotyczących prawa, jego przestrzegania w ogóle, wykonywania wyroków, czy to sądów powszechnych, czy właśnie Trybunału Konstytucyjnego, to niestety ten pad konstytucyjny, pad polityczny będzie istniał bez końca, a my tylko będziemy tracić, absolutnie tracić.
Gdyby to Prawo i Sprawiedliwość chciało...
Będzie to wpływać również na naszą wiarygodność kredytową, na nasze zdolności obsługi naszego zadłużenia. To będzie powodować, że inwestorzy będą jak do tej pory traktowali nasz kraj jako stabilny, teraz niestety będą się obawiać zainwestować jakiekolwiek pieniądze, bo będą się bali efektów na przyszłość.
Gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało spełnić te warunki, zrobiłoby to już dawno i wcale nie musieliby się w środę spotykać.
Rozmowy są zawsze potrzebne. Pokazujemy, że ponownie jesteśmy otwarci do dyskusji, do rozmowy. Ale Prawo i Sprawiedliwość chyba nie bardzo, chyba nie chce rozmawiać, skoro już zapowiada, że to nie jest we właściwym momencie, że to jest chęć wywoływania tylko i wyłącznie kolejnej wojny.
Pochowania pary prezydenckiej na Bawelu.
Polityczne. Wiązanie tego z takim wydarzeniem jest już w ogóle nie do przyjęcia. Pomijam kwestię, że to jest po prostu najzwyklejsza w świecie arogancja rządzących. Jeżeli odmawiają opozycji prawa do podejmowania działań, w tym przypadku do organizowania spotkania, na które zapraszają również rządzących, by rozwiązywać problemy.
Niedawno Rada Miejska, za tydzień łódzki sejmik wojewódzki podejmie taką uchwałę najprawdopodobniej, bo jest to w planie sesji, że będzie przestrzegać wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego bez względu na to, czy zostały opublikowane czy nie. Co pani na to?
Cieszy mnie więc, że kolejne gremia, w tym przypadku Rada Miasta Łodzi, mam nadzieję, że właśnie taką uchwałę podejmie, że nie będzie stosować tych przepisów, które z konstytucją nie są zgodne.
Rada Miejska już podjęła, teraz sejmik będzie podejmował taką uchwałę.
Ja nie jestem z Łodzi, w związku z tym pani informacje są bardziej szczegółowe i uzyskiwane zdecydowanie szybciej, bo
pani jest prawnikiem z wykształcenia i dlatego chciałam zapytać, uchwały jeszcze nie ma, jeszcze nie została podjęta, a nasi działacze Prawa i Sprawiedliwości już zapowiadają, że poproszą wojewodę o jej uchylenie. Czy w Polsce będziemy mieli podwójny porządek prawny? Jak to będzie? W jednych miastach będą takie decyzje podejmowane, a w innych inne? Co ma zrobić obywatel?
No właśnie taka sytuacja to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, powoduje, że my, obywatele, zaczynamy mieć niepewność, zaczynamy mieć poczucie zagrożenia, nie wiedząc, jak to prawo będzie stosowane i kształtowane w przyszłości. Tworzy się taka dwoistość systemu prawnego. Tyle tylko, że dla nas, obywateli, jest to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, nie daje nam gwarancji, że jeżeli udamy się do sądu czy do urzędu, to będziemy mieli zapewnione, zgodne z prawem, rozstrzygnięcie. Będzie obawa, jak będziemy funkcjonować w przyszłości. A to jest szalenie niebezpieczne, bo powoduje, że my, obywatele, nie mamy zaufania do państwa.
Na przykład w Trybunale jest w tej chwili zaskarżona ustawa o zaostrzeniu przepisów w stosunku do kierowców, którzy przekroczyli prędkość o 50 km w terenie zabudowanym. Te przepisy zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli Trybunał orzeknie, że te przepisy są niezgodne z prawem, to czy te prawa jazdy będą oddane, te zabrane przez policję?
Wtedy
30 tysięcy praw jazdy zostało zabrane.
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że te przepisy są niezgodne z konstytucją, to oczywiście ci, których dotknęła ta sankcja, będą mogli podjąć określone działania. I tu pani dotknęła bardzo ważnego tematu. Właśnie tego, jak wbrew pozorom Trybunał Konstytucyjny jest blisko nas, obywateli. Dotyczy każdej Polki i każdego Polaka, chociażby w takiej sprawie jak kwestia prawa jazdy i przekraczania prędkości. Paraliż Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia rozstrzyganie nie jakichś abstrakcyjnych kwestii, nie jakichś abstrakcyjnych tematów, ale takich, które dotyczą nas bezpośrednio.
No ale co dalej?
Mam nadzieję, że właśnie takie opinie ratingowe, mam nadzieję, że głosy opozycji, mam nadzieję, że stanowisko instytucji europejskich w końcu doprowadzi do sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość otrzeźwieje.
A co jeszcze może zrobić Unia Europejska? Mieliśmy już rezolucję, mieliśmy Komisję Wenecką, czy jakieś jeszcze instrumenty pozostały? No
mamy niestety możliwość kar, mamy możliwość sankcji.
One to jest są ostateczność. Realne, pani zdaniem?
Nigdy nie można tego wykluczyć, ale to byłoby bardzo niedobre i niebezpieczne dla Polski, bo my ciągle mamy obniżany autorytet, my ciągle mamy obniżaną naszą wiarygodność. W związku z tym w pewnym momencie zacznie się to obniżać nie tylko na poczuciu bezpieczeństwa, praworządności, jeżeli chodzi o każdego obywatela, ale zaczniemy za te decyzje ponosić również konsekwencje finansowe. My, obywatele, to z naszych kieszeni trzeba więcej będzie wyciągnąć, żeby zapłacić więcej za nasze zadłużenie. To takie są konsekwencje. W końcu inwestorzy będą się obawiać inwestować, bo nie będą niestety pewni.
Mówi pani o obniżeniu ratingu perspektywy, tak?
Oczywiście, znaczy stała się niedobra rzecz. Wprawdzie ocena została utrzymana ta sama, ale to jest efekt tego, że mamy póki co jeszcze nie najgorszą gospodarkę, chociaż Prawo i Sprawiedliwość mówiło o ruinie państwa w tej dziedzinie, ale gospodarka to tylko 33% oceny ratingu. Natomiast reszta to przestrzeganie prawa, nastroje społeczne, a te są coraz gorsze. I chociażby, nie wiem jak Prawo i Sprawiedliwość zaklinało rzeczywistość, to ludzie coraz bardziej wyrażają swoje niezadowolenie z istniejącej sytuacji.
Pani marszałek, jeżeli spojrzymy na sondaże, to ludzie jednak chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość i gdyby w tej chwili odbyły się wybory, to również wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość.
Ale wiele osób, proszę Państwa, coraz wyraźniej manifestuje niechęć wobec takich rozwiązań. Ja wiem, że co miesiąc otrzymanie dodatkowych 500 zł może być elementem, który przyciąga. Tylko proszę pamiętać, że już w tym roku mieliśmy problem, żeby zgromadzić pieniądze na ten program. Jest to gromadzone z takich jednostkowych źródeł, ale na przyszłość już mamy z tym problem. W przyszłym roku na ten program trzeba zgromadzić 23 miliardy złotych. Nie mamy już takich źródeł, jak mieliśmy w tym roku, a zapowiadanie lepszej egzekucji podatków jest już od dawna. To nie jest prosty mechanizm, który można uruchomić od tak. To wymaga dłuższej perspektywy czasu i pokazuje, że poprzednie rządy też miały z tym problem. Nie można obiecywać czegoś, czego potem nie można zrealizować. Poza tym młodym rodzinom nie takie wsparcie jest potrzebne, tylko wsparcie długofalowe, bo ono daje szansę i możliwości rozwoju.
Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu Nowoczesna. Dziękuję, Dorota Matyjasik.
Dziękuję Państwu.